568/12 w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu miasta Poznania za 2011 rok. Ten projekt został skierowany do opiniowania prezydenta miasta i komisji rewizyjnej. Podstawą jego przygotowania był wniosek przygotowany przez komisję rewizyjną, który przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej. Otwieram debatę nad projektem uchwały numer 568/12. Najpierw zapytam, czy ktoś z Państwa chciałby wystąpić w imieniu klubów. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, panie przewodniczący. Muszę powiedzieć, że rozbawiła mnie ta konstatacja taka pani radnej Steckiej, która jest oburzona, że ja pytałem członków komisji w trakcie prac, jak zamierzają głosować. Wcześniej mi zarzucano, że ja mało demokratycznie prowadzę obrady komisji, że nikogo nie pytam o zdanie, tylko formułuję tezy i później każę nad nimi głosować. To w tym roku chciałem to troszkę bardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom członków komisji i e-mailowo i na posiedzeniu komisji apelowałem o to, żeby członkowie komisji zdeklarowali się, jak oceniają sprawozdanie z wykonania budżetu. No najpierw część członków komisji nie chciała się określić, później się określiła, że się wstrzyma w głosowaniu, po czym się nie wstrzymała, tylko zmieniła mój wniosek z wniosku o nieudzielenie absolutorium na takie o udzielenie i głosowała za tym wnioskiem. Ja oczywiście jestem przyzwyczajony w jakiejś mierze do państwa harców politycznych, gier i tego, że państwo na rękach wspinacie się po drabinie i mało się już można w tych kombinacjach niektórych połapać, ale tutaj no, nie potrafię sobie za bardzo odpowiedzieć na pytanie, o co w tym wszystkim tutaj chodziło. Może państwo to wyjaśnicie w wystąpieniu klubowym, mam nadzieję, jestem bardzo ciekaw. Wydaje mi się, że jedną z istotnych cech polityka, który czuje odpowiedzialność za losy własnej ojczyzny, czy to dużej, czy małej, jest dalekowzroczność. I taką dalekowzroczność widziałbym jako szeroki horyzont podejmowania decyzji. Z jednej strony patrzenie wstecz, umiejętność wyciągania wniosków z tych decyzji, które już podjęto, także błędnych, racjonalna ocena sytuacji bieżącej oraz świadomość, że dziś podejmowane decyzje muszą skutkować określonymi konsekwencjami nie tylko w najbliższej, ale również w dalszej przyszłości. I wydaje mi się, że instytucja absolutorium, zresztą bardzo niedoskonała, usytuowana źle w mojej opinii w naszym porządku prawnym, ma mnóstwo mankamentów, jest skrępowana orzecznictwem, ma wiele niejednoznacznych przepisów, nie daje Komisji Rewizyjnej ani Radzie realnych narzędzi do tego, żeby poznać pełny obraz wykonania budżetu, ale mimo wszystko ta niedoskonała instytucja jest swego rodzaju szansą i testem zdolności do szerokiego spoglądania na sytuację finansową miasta. My już w latach ubiegłych, mówię tutaj o Klubie Prawa i Sprawiedliwości, nie zgadzaliśmy się z takim podejściem, które często było na tej sali prezentowane, tych, którzy chcieli sprowadzić instytucję absolutorium tylko i wyłącznie do kadłubowej, ograniczonej, niemal wyłącznie oceny księgowej wykonania budżetu. Przecież jasnym jest, że sprawne służby finansowe, a za takie uważam poznańskie służby finansowe, nie dopuszczą do tego, żeby nie zgadzały się bilanse, żeby zbyt wysokie niewykonania nie kuły w oczy, a to przecież, że będziemy mieli taki stan idealny w słupkach i tabelkach, nie oznacza, że wszystkie podległe prezydentowi służby w sposób rzetelny, celowy, gospodarny i właściwy realizowały powierzone im zadania. Zwracaliśmy na to uwagę w latach ubiegłych i to mówię zarówno, że zwracaliśmy na to uwagę jako Prawo i Sprawiedliwość, jak i Komisja Rewizyjna. W każdej opinii Komisji Rewizyjnej, jeżeli sięgniecie państwo wstecz, są właśnie tego typu uwagi odnoszące się do konkretnych problemów, do konkretnych inwestycji, które są zagrożone i to się zawsze sprawdzało. Swego czasu jeszcze za pana przewodniczącego Majszyckiego w nieco bardziej łagodnym tonie, ale zwracała na to uwagę również Komisja Budżetu, która formułowała takie opinie i to jednak nigdy nie znajdowało swojego odzwierciedlenia w głosowaniu tu na tej sali. Państwo rokrocznie po wysłuchaniu tych opinii po odbytej debacie głosowaliście zawsze udzielając absolutorium prezydentowi Grobelnemu i broniąc tej takiej kadłubowej wizji, że skoro na kalkulatorze przeliczyliśmy, że 2 plus 2 jest 4, no to nie ma o czym specjalnie dyskutować. Pamiętam, że kiedy w ubiegłym roku w długim wystąpieniu wskazywałem przyczyny i konsekwencje długoletnich zaniedbań w braku właściwego nadzoru nad realizacją poszczególnych inwestycji, tutaj zdecydowana większość tej sali nudziła się absolutnie jak mopsy, część wręcz wyszła z sali, nie była zainteresowana tym, a pan przewodniczący jeszcze mówił, że się cofnę chyba zaraz do czasów Mieszka I. Myślę, że to nie jest właściwe podejście, że jeżeli patrzymy odpowiedzialnie i chcemy właśnie zachować tą dalekowzroczność, o której mówiłem na wstępie, to trzeba patrzeć nie tylko daleko w przód, czego Państwu życzę, żebyście też widzieli tą perspektywę, jaka przed Poznaniem stoi w swoich decyzjach, ale też trzeba umieć spojrzeć wstecz. Oczywiście, że ocena absolutoryjna jest jednoroczna, ale nie może być oderwana od kontekstu decyzji podejmowanych w latach wcześniejszych. Począwszy od roku 2010, czy to przy okazji sesji budżetowych, czy absolutoryjnych, zwracaliśmy uwagę na strategiczne problemy finansowe miasta, brak terminowości w realizacji inwestycji, dramatycznie wzrastające zadłużenie miasta, stagnację dochodów przy jednoczesnym wzroście wydatków, w tym w szczególności wydatków bieżących. I głosy te były systematycznie lekceważone zarówno przez pana prezydenta, jak i radnych Platformy Obywatelskiej. Wymienialiśmy zagrożone inwestycje. Tramwaj na Franowo, przedłużenie PST, poznańska karta aglomeracyjna, przebudowa Grunwaldzkiej od Smoluchowskiego do Malwowej, fontana na Placu Wolności i wiele, wiele innych. Tych pozycji było w zeszłym roku wymienianych przeze mnie ponad 30. I oczywiście większość okazało się, że te opóźnienia były kumulatywne, one narastają, no wiemy jak jest z tramwajem na Franowo, wiemy jak jest z PST, wiemy jak jest z Kaponierą. To nie budziło zainteresowania, tak jak mówiłem, PO regularnie udzielała prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu przy okazji sesji absolutoryjnych, a przy okazji sesji budżetowych bardziej atrakcyjne niż to, żeby usiąść z prezydentem i innymi klubami do stołu i rozmawiać o kształcie dań głównych w budżecie. Lepsze było siedzenie pod stołem i zbieranie okruszków, czytaj poprawek budżetowych na poziomie 1% budżetu. Zresztą skoro mówimy o okruchach, to też to jest dobry moment, żebyście, jestem ciekaw, czy Państwo się tym w ogóle zainteresowaliście, na ile szczerze Wam prezydent te okruchy z tego stołu sypie. Nie wiem, czy ktokolwiek z radnych Platformy na przykład prześledził, jak w 2011 roku prezydent zrealizował okruchy, które Wam obiecał. Ja postanowiłem to trochę prześledzić. No parę okruchów zostało skonsumowanych, ale te najważniejsze, śmiem twierdzić, nie bardzo. Wspominany kilkakrotnie przeze mnie już przy okazji sesji budżetowych Teatr Weyery, według Platformy strategiczna inwestycja miejska XXI wieku, był okruchem wirtualnym i nie został został zrealizowany na poziomie bodajże 0,13%, jeśli dobrze pamiętam, więc trudno uznać to za sukces, a to było ogłaszane szeroko na konferencji prasowej jako sukces. Budowa przedszkola na Naramowicach, to też było przedmiotem jednej z poprawek takich ogłaszanych z dużą pompą. No nie dość, że nie została zrealizowana, co wiemy, że jeszcze nie zostanie już zrealizowana, bo prezydent wprost mówi, że rezygnuje z budowy przedszkola na Naramowicach. Może Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Wolontariatu Państwu się udało zrealizować? No też się nie udało. Teraz trwają rozmowy, jest rozpisany konkurs, ale organizacje pozarządowe są pełne obaw, bo zdaje się, że miasto nie bardzo ma w ogóle oddaniem budynku ochotę ten projekt wspierać. W sprawie sali gimnastycznej przy ulicy Bosej udało się wywalczyć tak zwanego pułkownika, czyli projekt, który leży na półce i czeka na lepsze czasy. No na te lepsze czasy się póki co nie zanosi, ale faktycznie projekt został przygotowany za 40 tysięcy złotych i to jest jak na razie jedyny sukces w sprawie sali gimnastycznej przy ulicy Bosej. Program opieki żłobkowej to też jedna z poprawek Platformy na rok 2011 do budżetu. Wprowadzona wprawdzie z opóźnieniem, ten program wprowadzono, zgadza się, ale za to wprowadzono go z podwyżkami opłat, które sprawiają, że będziemy drugim w Polsce najdroższym miastem, jak chodzi o opiekę żłobkową, także myślę, że ten program nie spełnia oczekiwań mieszkańców miasta. Powiem o tym, żeby tak nie było zupełnie, że nic się nie udało, no to powiem też o tym, co się udało. nie wiem, czy Państwo to pewnie nie wszyscy prześledziliście, co się udało. Udał się program Centrum Warte Poznania z pewnym opóźnieniem. Udała się modernizacja torów łuczniczych i stworzenie koncepcji zadaszenia lodowiska na Chwiałce. Z opóźnieniem startują pomysły, które Państwo od nas zaczerpnęliście, czyli pamięć historyczna oraz karta rodziny dużej. Nie wiem, czy jest to skala pomysłów, która uratuje miasto przed finansową zapaścią. No, mam tutaj pewną wątpliwość, czy to się uda, ale rozumiem, że skalę Państwa ambicji to wyczerpuje. To jest zresztą... Przytoczyłem to, żebyście wiedzieli, jak też Wasze poprawki są realizowane, bo to może dla niektórych z Was jest interesujące. Dla nas kluczowa jest ocena wykonania budżetu za rok 2011 i trzeba sobie jasno powiedzieć, że z pobieżnej analizy sprawozdania można by wywnioskować, że prezydent wykonał ten budżet lepiej niż w roku 2010. Wówczas, Państwo pamiętacie, bardzo krytycznie oceniliśmy wykonanie tego budżetu. Tylko co z tego, że ten budżet został wykonany nieco lepiej, skoro jest to kolejny budżet pogłębiający zapaść finansów miasta. Cały czas mówimy o stagnacji dochodów, między innymi przez fatalny poziom realizacji dochodów majątkowych na poziomie 52%, z tego sprzedaż działek pod inwestycje 15%, słaba realizacja środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej. Procentowe wykonanie planowanych dochodów sytuuje Poznań, no zgadnijcie Państwo na którym, w zeszłym roku było na 7 miejscu z 10 największych polskich miast. W tym roku procentowe wykonanie przedostatnie miejsce przed Krakowem, 9 miejsce. Większość miast w ogóle wykonała dochody powyżej 100%. To jest też zaskakujące, że mówi się z jednej strony o problemach finansowych. One w niektórych miastach rzeczywiście są widoczne, ale bez wielkich zmian w planach budżetowych większość miast w ciągu roku, większość miast wykonała dochody ponad 100%. Nie sposób, o tym mówiłem w imieniu komisji, rzetelnie ocenić sposobu realizacji wydatków bieżących ze względu na brak tej usystematyzowanej, spójnej sprawozdawczości budżetowej. Mam nadzieję, takie miałem wrażenie, były też deklaracje ze strony pani skarbnik, że służby finansowe zrobią jednak pewien wysiłek, poczynią, żeby egzekwować od jednostek właściwą sprawozdawczość budżetową i spójną wedle wytycznych, które same wydały. No to jest ważne, żebyśmy jednak mieli przegląd sytuacji, szczególnie w czasach kryzysu, co się w mieście dzieje. Jeżeli my nie wiemy, jak dana jednostka wydaje pieniądze, bo każdy według innego schematu przygotowuje sprawozdanie merytoryczne czy finansowe, no to oczywiście jest problem. No w szczególności trzeba uszczelnić ten system w momencie, w którym jest kryzysowy. Lepsze teoretycznie wykonanie wydatków majątkowych jest w znacznej mierze efektem przesunięcia tych wydatków do wydatków niewygasających i trzeba będzie w lipcu zobaczyć, jak my faktycznie te wydatki niewygasające dotyczące takich kwestii jak właśnie tramwaj na Franowo, jak Peska, jak odnowa infrastruktury euro, jak my żeśmy to zrealizowali. Nie zrealizowano ponadto planowo szeregu ważnych inwestycji, takich jak wiadukt Górczyński, jak karta aglomeracyjna, jak budowa szpitala zakaźnego w Poznaniu, jak termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, jak termomodernizacja budynku zespołu żłobków, jak modernizacja instalacji w szpitalu Raszei, czy przebudowa Muzeum imienia Henryka Sienkiewicza. Pogłębiono w tym samym czasie i tak już wysokie, bardzo wysokie zadłużenie miasta. Z tych względów Klub Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie głosując zarówno na komisji rewizyjnej, jak tutaj na sesji Rady Miasta, nie może ocenić pozytywnie wykonania budżetu za rok 2011 i będzie głosował przeciwko udzieleniu prezydentowi miasta absolutorium z wykonania budżetu. Cały czas tak się zastanawiam, no może pan przewodniczący Sternalski jednak to zdradzi w wystąpieniu klubowym. Co się takiego zdarzyło, że państwo najpierw na komisji rewizyjnej chcieliście się wstrzymać, później zagłosowaliście za i przygotowywaliście ramię w ramię. Swoją drogą żałuję, że nie było więcej widzów na komisji rewizyjnej, bo myślę, że sposób przygotowywania wniosku komisji rewizyjnej na kolanie w 15 minut przez członkinię Platformy Obywatelskiej wespół z radnym z klubu PRO dałby dużo do myślenia zewnętrznym obserwatorom takiej sytuacji. Ja jako przewodniczący komisji po 7 posiedzeniach tej komisji, każde z posiedzeń trwało między 3 a 4 godziny, przesłuchiwaliśmy naprawdę szereg dyrektorów, poświęciliśmy temu ponad 20 godzin, poświęciłem kilka dni na to, żeby przygotować projekt opinii komisji. a państwo poświęciliście 15 minut na to, żeby wykreślić z tego projektu nieprzyjemne dla prezydenta sformułowania i przyjąć ten projekt w głosowaniu, wykorzystując to, że macie państwo większość. To jest oczywiście, to daje do myślenia. Nie wiem, jak państwo będziecie dzisiaj głosować. Wieśnie się, że dzisiaj znowu zmieniliście zdanie i będziecie się wstrzymywać. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Ale mi się nasuwa na myśli, to już na koniec powiem, takie porównanie, bo słychać było w ostatnich dniach z państwa strony, szczególnie pan przewodniczący Sternalski o tym mówił, szereg takich entuzjastycznych wypowiedzi o irlandzkich kibicach, którzy odwiedzili Poznań, nawet padł pomysł, żeby jedno z miast irlandzkich było miastem partnerskim dla Poznania. Z jednej strony ja się oczywiście z tym absolutnie zgadzam, tryskali optymizmem, byli sympatyczni, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Z drugiej strony muszę przyznać, że obserwowałem to z pewnym zdumieniem, że było coś groteskowo irracjonalnego w tym, że kibice drużyny, która dostaje największe cięgi na mistrzostwach, zwiększają swój humor i zabawę na tych mistrzostwach odwrotnie proporcjonalnie do wyników ich drużyny piłkarskiej. I tak sobie pomyślałem, że pewnie w tej specyficznej postawie sytuuje się źródło waszej entuzjastycznej adoracji do tej grupy. Znaczy, mam wrażenie, że niezwykle jak Irlandczycy, i mówię to z pełną szczerością, jesteście sympatyczni i radośni. I cieszycie się tym bardziej, im więcej prezydent strzeli wam goli. Przypominam jednak, że to nie jest piłkarska fiesta i że prezydent strzela gole nie tylko wam, tylko strzela mieszkańcom miasta i nie ma powodu, żeby dalej mu kibicować. Więc mam prośbę, żeby posłuchać wreszcie naszych apeli i nie wierzyć w irlandzkie legendy, że na końcu tęczy czeka mały skrzat z dużym garcem złota. Naprawdę, szanowni państwo, podejmujcie decyzję w duchu odpowiedzialności za miasto. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Panie prezydencie, Wysoka Rado. Jednak podświadomość to coś nieprawdopodobnie silnego. Pan przewodniczący Szynkowski w komisji rewizyjnej jednak przesłuchuje, sądząc po tym, co powiedział w zakończeniu swojego wystąpienia. Przesłuchuje dyrektorów, a nie prowadzi działanie komisji rewizyjnej. Podświadomość. Ze swej strony zrewanżuje się panu radnemu. Pan radny Szynkowski w kontakcie osobistym jest również bardzo sympatycznym człowiekiem i przypuszczam, że można z nim spędzić miło chwilę, ale w innych miejscach, nie w sali sesyjnej. Mikrofon przed ustami sprawia, że wstępuje w niego, nie wiem, doktor Jekyll czy Mr. Hyde. Dzisiejsza dyskusja, szanowni państwo, jak również wszystkie ostatnie dyskusje o absolutorium, pokazują, jak niezręcznie ta instytucja jest wpisana w system samorządowy. Nieustannie ściera się w tej dyskusji pogląd, że jest to działanie wyłącznie finansowo-księgowe dotyczące skwitowania, tak jak w spółce prawa handlowego, z wykonania budżetu, sprawdzenie zgodności z ustawami i z uchwałami budżetowymi i ze wszystkimi zmianami uchwał budżetowych. I tak się to realizuje, jeśli chodzi o orzecznictwo, ale stoi to w sprzeczności w pewnej z poglądem, że absolutorem jest tym momentem, kiedy Rada Gminy może w pełni zrealizować swoje uprawnienia kontrolne, bo może wtedy zabrać głos oceniający, w jaki sposób prezydent, wójt czy burmistrz nie tylko realizuje budżet w sensie zgodności formalnej, ale również w jaki sposób publicznym majątkiem zarządza. I wśród radnych Platformy Obywatelskiej trwała dosyć długa dyskusja, jak w tym roku powinniśmy się w tej sprawie zachować. No bo z jednej strony, myśląc zupełnie formalnie, wszystkie opinie i RIO, i biegłego rewidenta, i komisji, wszystko wskazuje na poprawność wykonania budżetu. Dlatego tak zachowaliśmy się w przypadku poprzedniej uchwały, czyli zagłosowaliśmy za przyjęciem sprawozdania finansowego i za wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w ubiegłym roku. Natomiast jednak nie chcemy się pozbawić tej roli oceniającej, w jaki, nie tylko co do zgodności, ale również w jaki sposób praca prezydenta jest realizowana. I tu mamy szereg zastrzeżeń. W części wręczył mnie pan radny Szymon Szynkowski, za co dziękuję, bo nie będę powtarzał tych rzeczy, które dotyczą sposobu współpracy z Radą. Współpracy z Radą, która najważniejsza jest wtedy, kiedy dotyczy realizacji budżetu. Nie wymieniając wszystkich tych przedsięwzięć, które dotyczą poprawek budżetowych, to najogólniej można powiedzieć, że to, co Rada wprowadza do budżetu miasta, jest przez urząd pod pana prezydenta kierownictwem realizowane niechętnie. Jeśli można znaleźć powód, żeby tego nie zrealizować, to jest to nierealizowane. I jeśli potrzeba znaleźć dodatkowe 500 tysięcy złotych na realizację poprawki, która była zgłoszona przez Radę, to oczywiście nie znajdzie się te pieniądze i przetarg będzie unieważniony. Natomiast jeśli w przypadku inwestycji zaproponowanej przez prezydenta potrzeba raptem znaleźć 10, 20, 50 milionów złotych, to taki projekt uchwały zwiększającej te wydatki w budżecie pojawia się i Rada staje przed takim oto wyborem. Jeśli chodzi o zarządzanie, następna rzecz. Reorganizacja oświaty, która toczyła się, finalizowała się w tym roku, ale prace jej towarzyszące były podejmowane w ubiegłym roku. Trudno powiedzieć, że była to dobrze przygotowana i sprawnie przemyślana operacja. Ktoś mi oczywiście powie, że nie dotyczy to wykonania budżetu, ale dotyczy to tego elementu ocennego, w jaki sposób realizowane są zadania przez urząd pod kierownictwem prezydenta. I pan prezydent powiedział o bardzo dobrym wskaźniku dotyczącym inwestycji w Poznaniu. Rzeczywiście to jest bardzo imponujący wskaźnik i my w zasadzie w dyskusjach, które toczyliśmy w klubie, nie kwestionujemy racjonalności i sposobu prowadzenia większości z tych inwestycji. Natomiast mamy szereg wątpliwości co do sposobu zarządzania, zwłaszcza w obszarze wydatków bieżących. Ten przykład oświaty jest jednym z przykładów, gdzie te wątpliwości się pojawiają. Natomiast dwa kolejne przykłady. Jeśli przeprowadzony w tym roku audyt pokazuje, że miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne mogło być zarządzane taniej i to znacznie taniej, bo okazuje się, że można byłoby tam oszczędzić kilkadziesiąt milionów złotych, to trudno sformułować pogląd, że zarządzanie wydatkami bieżącymi w tym obszarze jest prawidłowe. Jeśli to się okazało dopiero w tym roku, to można zapytać, czy nie jest to wcześniejsze zaniechanie. I druga rzecz, która się powtarza od lat. Kolejni zastępcy pana prezydenta zajmując się oświatą wspominali o systemie informatycznym, który powinien obniżyć koszty administrowania poznańską oświatą i pojawiają się kwoty 20 milionów złotych, kilkunastu, 20 milionów złotych. To jeśli tego typu prace nie zostały do tej pory podjęte, albo inaczej, zostają podjęte w tej chwili, to to, że nie były wcześniej prowadzone, można nazwać zaniechaniem. Te przykłady oczywiście nie mieszczą się w sprawozdaniu finansowym za rok 2011, nie mieszczą się w opinii biegłego rewidenta, bo on tego nie analizuje. Natomiast wątpliwości, czy zarządzanie wydatkami bieżącymi jest prowadzone racjonalnie, same się nasuwają. I biorąc to pod uwagę, klub radnych postanowił jednak wyrazić w tym sensie opinię polityczną, a nie ściśle księgowo-finansową i w głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wstrzymać się od głosu. Jak mówię, robimy to z pełną świadomością, że doktryna, orzecznictwo mówi, że absolutorium powinno dotyczyć wyłącznie oceny owej księgowej zgodności sprawozdania finansowego z prawem, z uchwałami budżetowymi, ale nie chcemy pozbawić również wyrażenia w ten sposób opinii, że mimo tej zgodności wszystkich pozytywnych opinii uważamy, że w obszarze zwłaszcza wydatków bieżących to zarządzanie nie wygląda tak dobrze, jakby z tych sprawozdań wynikało. Stąd taka opinia Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu własnym, czy w imieniu klubu jeszcze? Klubu. Bardzo proszę, w imieniu klubu radnych SLD, pan radny Lewandowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, krótko motywy naszej decyzji przedstawiłem we wcześniejszym wystąpieniu. Tu kilka słów na temat samej instytucji absolutorium i na temat tego, co Rada może, co Rada powinna. Otóż, no, ja, tak jak już powiedziałem, radni klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej wychodzą z założenia, że po to mieszkańcy nas wybrali w skład organu stanowiącego, żebyśmy podejmowali decyzje. Nie żebyśmy się wstrzymywali od tych decyzji, tylko żebyśmy je podejmowali, albo pozytywne, albo negatywne. Stąd, biorąc pod uwagę błędy w zakresie wykonywania budżetu, błędy głównie po stronie dochodowej, które przypomnę, szanowni państwo, skutkują między innymi koniecznością cięć w zakresie wydatków bieżących, nasz klub podjął decyzję o nieudzieleniu absolutorium panu prezydentowi. Natomiast pozwólcie państwo, że poczynię jeden, czy wygłoszę jedno zdanie tytułem komentarza w ogóle do tego, czym jest instytucja absolutorium. Otóż nie zgodzę się tutaj z panem przewodniczącym Ganowiczem, że jest powszechna jakby opinia o tym, że udzielenie absolutorium i ocena sprawozdania z wykonania budżetu jest czynnością elity tylko księgową. Otóż tak nie jest. Naczelną zasadą interpretacji przepisów prawa, zasadą, której hołduje także Poznańska Szkoła Prawa, jest przyjęcie założenia racjonalnego stanowienia prawa. Prawodawca jest racjonalny, co oznacza, że nie bez przyczyny konkretnej wyposażył w kompetencje oceny pod względem formalno-księgowym zapisów finansowych Regionalną Izbę Obrachunkową, ale także dał kompetencje do oceny sprawozdania organowi stanowiącemu, organowi politycznemu. I my, mając na względzie nie tylko zapisy księgowe, ale także uwarunkowania, w których te zapisy były tworzone, no bo, szanowni państwo, ja zwróciłem na to uwagę, tak, że Regionalna Izba Obrachunkowa w żadnym zakresie nie odniosła się do kwestii dochodowej. Odniosła się tylko i wyłącznie do kwestii poprawności ujęcia czy rozpisania tych dochodów sprawozdania z wykonania budżetu, a nie odniosła się absolutnie do tych spraw, które nam były wiadomo, a więc do tego, z czego poszczególne kwoty założone i wpisane do budżetu wynikały i dlaczego tych kwot nie udało się zrealizować. Więc nie pozbawiajmy się prawa do udzielenia negatywnej opinii o wykonaniu z budżetu. Zgodnie z orzecznictwem my jesteśmy zobowiązani do wzięcia pod uwagę opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale nie jesteśmy związani jej opinią. Rada, mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, mimo nawet pozytywnego głosowania przy sprawozdaniu z wykonania budżetu, jeżeli podniosła pewne wątpliwości co do rzetelności tego sprawozdania, ma prawo podjąć uchwałę o nieudzieleniu absolutorium. I do takiego stanowczego zdecydowanego głosowania namawiam państwa radnych. Wstrzymanie się od głosu jest tak naprawdę daniem kolejnej szansy prezydentowi i uniemożliwieniem zgłoszenia później wniosku o przeprowadzenie referendum. Państwo, zdaje się, medialnie to zapowiadaliście. Macie dzisiaj szansę wywiązać się z tych zapowiedzi. Macie szansę pokazać, że słowo przez was wypowiadane ma jakieś znaczenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Woźkowiak w imieniu Klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. W dniu dzisiejszym poddajemy naszej ocenie wykonanie przez organ wykonawczy budżetu miasta Poznania za rok 2011. Wniosek o udzielenie absolutorium, który Wysokiej Radzie proponuje w swojej uchwale Komisja Rewizyjna, to ocena prowadzonej polityki finansowej, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego. W trakcie debaty klubowej z uznaniem odnieśliśmy się do staranności, jaką wykazała się Komisja Rewizyjna w trakcie swojej pracy w temacie omawianego projektu uchwały. Dzięki temu Komisja Rewizyjna mogła zawrzeć w swoim merytorycznym uzasadnieniu szczegółowe wyjaśnienia, jakie udzielone jej zostały ze strony jednostek organizacyjnych oraz wydziałów, co na pewno w dużym stopniu pozwoliło na dogłębną analizę struktury wydatków i dochodów. W szczegółowej analizie poddaliśmy wykonanie budżetu pod kątem dochodów i wydatków. Jak myślę, większość obecnych tutaj radnych na tej sali, z niepokojem odnotowaliśmy fakt niskiego wykonania dochodów majątkowych, szczególnie tych związanych z niezrealizowaną sprzedażą działek pod inwestycje oraz niski poziom sprzedaży mieszkań. W tym przypadku, w zasadzie w tych obu, o które wymieniłem, należy również wziąć pod uwagę także trudności natury zewnętrznej wynikającej ze słabej koniunktury, ale też na zewnętrzną sytuację ekonomiczną. Szanowni Państwo, jako Poznański Ruch Obywatelski będziemy odnosić się do tego projektu uchwały pod względem merytorycznym, a nie politycznym, do czego również Państwa radnych chcielibyśmy w tym momencie zachęcić. Szanowni Państwo, chciałbym jak gdyby poinformować i przekazać Państwu także to, że ten budżet to także budżet niezwykle udanych przedsięwzięć, które temu miastu służą, które temu miastu są potrzebne. I myślę, że nie będzie tutaj dla nikogo zaskoczeniem, że Poznański Ruch Obywatelski udzieli swojego poparcia w projekcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium za 2011 rok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia klubowe. W debacie indywidualnej pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
W imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej wystąpił już pan radny Tomek Lewandowski, przewodniczący klubu. Ja tylko parę uwag ze swojej strony. Nie wiem, czy tutaj inni radni się indywidualnie nie zgłoszą. Mam nadzieję, że tak, ponieważ wydaje się, że będzie to historyczna sesja, na której nie zostanie udzielone absolutorium, a przynajmniej, że nie będzie udzielone, może też nie zostanie nieudzielone, nie będzie udzielone, także no, cieszmy się i z tego, że największy, aczkolwiek nie większość klub się wstrzyma od głosu. Cieszyłoby mnie bardziej, gdyby prawie większościowy klub wyciągnął rzeczowe wnioski z tych kolejnych kadencji naszego pana prezydenta i po prostu no, poszedł odważnie ku nieudzieleniu tego absolutorium, tak żeby można było wyciągnąć wnioski ze sposobu wykonywania kolejnych budżetów, co rzutuje na tegoroczną i nie tylko tegoroczną sytuację finansową miasta, no i spowodować zmianę. Zmiana dla zmiany jest czymś niedobrym, natomiast no, pamiętajmy o tym, że także zmiana jest wszystkim, a najgorszy jest marazm i brnięcie czy grzęźnięcie w marazmie. To, że budżet zeszłoroczny był wykonany tak, jak był wykonany, jest powodem obecnej trudnej sytuacji finansowej miasta i tego braku 80 milionów na wydatki bieżące. To nie jest tak, że powodem jest działanie państwa, które jest antysamorządowe, bo gdybyśmy nie doprowadzili, ten budżet miasta nie był doprowadzony do obsługi bardzo wysokiego kredytu, który poszedł na finansowanie inwestycji niewystarczająco nadzorowanych, przepłacanych, to nie płacilibyśmy w wydatkach bieżących tak wysokiego kredytu, który jest dwukrotnością kwoty, której w tej chwili brakuje. Jeżeli natomiast działania państwa są winne temu, że finanse samorządowe mają się gorzej niż by się mogły, no to należy winić za to, za nieudolne reprezentowanie interesu samorządowego wobec władz państwowych, należy winić w tym wypadku prezydenta dużego polskiego miasta, a jednocześnie pozostającego już od wielu lat reprezentantem interesów samorządowych jako prezesa Związku Miast Polskich. Więc to nie może być tak, uważamy, że to, że finanse samorządowe czy budżety samorządowe są niedostatecznie finansowane takich miast jak Poznań przez budżet centralny, z tych czy innych powodów, że to jest niezależne od działań czy braku działań władz reprezentujących wobec państwa ten samorząd. Pan przewodniczący Ganowicz wspomniał wśród pojawiających się tu dzisiaj przykładów złego zarządzania budżetem czy majątkiem czy zadaniami bieżącymi w tym wypadku oświaty. Ich te chaotyczne i zupełnie nieprofesjonalne działania zwieńczone jakimś ręcznym sterowaniem w grudniu przez pana prezydenta, próbą ręcznego sterowania bieżących działań porządkujących kwestie ilości i systemu sieci szkół i przedszkoli, no to ręczne sterowanie było ukoronowaniem tegoż właśnie nieudolnego zarządzania, które przynosiło konkretne złe efekty finansowe, jeżeli już tylko patrzymy na efekty finansowe. Jest cała sfera krótkowzrocznej, fatalnej polityki czynszowej, czy braku tej polityki, na którą żaden drobny właściciel nieruchomości by sobie nie pozwolił, a pozwala sobie na krótkowzroczną politykę, czy to pazerności, czy zaniechania w zakresie polityki czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, to miasto i przynosi to efekty, które idą w miliony złotych rokrocznie. I gdyby to policzyć, a będziemy to liczyć co do złotówki, to okazałoby się, że nie tylko nie mamy dziury w tegorocznym budżecie, ale jeszcze mamy jakieś, szacuje w tej chwili 100 milionów do przodu. To brak pieczy nad kluczowymi inwestycjami powoduje nie tylko niezrealizowanie tych inwestycji w terminie tegorocznym, ale przecież one były realizowane w ubiegłym roku, ale powoduje obciążenie budżetu obsługą kredytu na większe kwoty niż zakładano. Tutaj już nie muszę wymieniać sztandarowego przykładu stadionu, Term Maltańskich, ale także Ichotu, Ronda Caponiera. Ostatnio dowiedzieliśmy się o problemie z tramwajem na Franowo. Kolejny powód, dla którego nie powinniśmy udzielać absolutorium, to jest polityka równie krótkowzroczna, jaką jest windowanie opłat, wszelkiego rodzaju opłat, które niby ma na celu, opłat lokalnych, które ma na celu zwiększenie dochodów, ale tak naprawdę powoduje zmniejszenie dochodów, bo powoduje ucieczkę mieszkańców z Poznania do gmin, gdzie można zamieszkać taniej, żyć taniej. I o tym się mówi od lat, ale nie wyciąga się z tego wniosków. Do tego dochodzi brak żłobków, problemy z przedszkolami i wiecznie poczucie zagrożenia dla lokalnej szkoły, do której dziecko ma być posłane, czy ona będzie likwidowana. To się w długofalowej perspektywie nie opłaca, ale tego władze wykonawcze nie dostrzegają od lat i potem przynosi to takie efekty, jakie przynosi. Pan prezydent Grabelny nigdy nie prowadził własnej firmy, własnego przedsiębiorstwa, o ile mi wiadomo.
To ostatnie zdanie, proszę włączyć mikrofon.
Urzędnikiem od 20 lat, żyjącym z pensji urzędniczej i czas anarchiści w tym mieście zarzucają mu, że prowadzi Poznań jak firmę i że gmina to nie jest firma, czy miasto to nie jest firma. Z tezą się zgadzam, ale nie zgadzam się z tym, że pan prezydent zarządza Poznaniem jak firmą. Właśnie nie zarządza ją jak firmą i z tym bierze się problem. Dziękuję.
Gwoli wyjaśnienia, to nie jest pierwszy taki rok, kiedy Rada nie udziela absolutorium. W ubiegłym roku Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek o nieudzielenie absolutorium i ta uchwała została odrzucona przez Radę, co nie jest tożsame z udzieleniem absolutorium, bo do udzielenia absolutorium potrzeba w większości ustawowej 19 w przypadku naszym głosów. W związku z tym to nie jest taki ewenement. Ale to tylko gwoli informacji. Pan radny Sławomir Smul, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko krótko, właściwie celem wyjaśnienia czy sprostowania słów pana przewodniczącego Szynkowskiego-Welsenka, ta opinia przygotowywana przez radnych komisji rewizyjnej, to nie było kolano pani radnej Steckiej, to był stół, blat. My to na blacie pisać. To jest takie urządzenie, stół, na które można pisać, jeździć i tak dalej. Tam to przygotowywaliśmy. Natomiast jeśli chodzi, że pan przewodniczący Szynkowski się dziwi, że potrafiliśmy to zrobić tak szybko. No mój Boże, no na tym świecie są i tygrysy, i żółwie, no i nikt tego nie zmieni, pan radny Szynkowski również nie. Natomiast no pan radny Szynkowski też mówi, że on nie rozumie reakcji. Mówił o radnych tej komisji, czyli zarówno o pani radnej Król, jak i Steckiej, bo w liczbie mnogiej, a są tylko dwie radne w tej pięcioosobowej komisji. Ale ani te radne, ani ja, no nie jesteśmy odpowiedzialni za poziom wykształcenia pana radnego Szynkowskiego, ale żeby tak się publicznie chwalić, że się czegoś nie rozumie, no panie Szynkowski, niech się pan nie samobiczuje.
Bardzo proszę, przyjdźmy do tematu
tak jest,
debaty. Mówimy
oczywiście
o projekcie uchwały.
Mówimy o projekcie uchwały, pani przewodniczący.
Już prosiłem państwa radnych, żeby nie prowadzić wiwisekcji relacji panujących wewnątrz komisji rewizyjnej.
I w samym wstępie swojego wystąpienia mówiłem, że pewne rzeczy tytułem sprostowania chciałbym jednak jako członek tej komisji wyjaśnić. I właściwie to chyba byłoby by na tyle, chociaż też może nie tyle, że nie rozumiem, ile nie dziwi. Dziwi mnie trochę postawa największego klubu Platformy Obywatelskiej, no bo tak właściwie to ten wniosek o absolutorium, no to jest albo wykonał, albo nie wykonał tego budżetu, tak? No tak to rozumiem, no na mój rozum tak to jest. Czyli państwo mówicie, no nie wiemy, czy wykonał. No nie wiemy, czy wykonał, czy nie wykonał. No nie wiemy. Uczestniczyliście państwo w posiedzeniach tej komisji. Wszystkie dokumenty macie państwo w swoich szeregach przewodniczącego Rady Miasta, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. I wy nie wiecie, czy ten budżet był wykonany, czy nie był wykonany? No jest pytanie, czy Platforma dzisiaj, poznańska Platforma dzisiaj dojrzała w ogóle do tego, żeby tu zasiadać i jakiekolwiek decyzje podejmować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bileżewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w Radzie Miasta działają komisje merytoryczne i działają kluby. To się wyraźnie nie precyzuje, ale polityczne. Dzisiaj komisje merytoryczne, jeżeli dobrze pamiętam, wszystkie wypowiedziały się pozytywnie odnośnie wykonania planu finansowego, a co za tym skutkuje i udzielenia absolutorium panu prezydentowi. Mało tego, nawet komisja rewizyjna, która to jest komisją wyraźnie powołaną do spraw kontrolnych, udzieliła pozytywnej opinii i wniosek o udzielenie absolutorium. Inne zewnętrzne instytucje kontrolne, takie jak RIO, także pozytywnie zaopiniowały. W związku z tym w dzisiejszym głosowaniu zetrą się jak gdyby dwie siły. Siła merytoryczna, która mówi tak, jest to zrobione dobrze, i siła polityczna, która wypowie się w głosowaniu właściwie już ujawnionym. Bo, trochę nawiązując do słów kolegi Smula, taka stanowisko klubu Platforma Obywatelska to jest tak trochę, powiedziałbym, jak Piłata, umywam ręce. Ale to się nie da umyć. To zawsze będzie skutkowało czymś, że jeżeli koledzy nie zagłosują, a wstrzymają się od głosu, to to jest tożsame, że licząc siły tych, co zawsze są przeciwni, z tymi, którzy merytorycznie pracując, wysłuchują głosy kolegów i komisji merytorycznych, zagłosują za. W związku z tym to wstrzymanie przy prostej arytmetyce daje wynik, który jest właściwie przesądzony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Mimo że w dzisiejszym głosowaniu zagłosuję o 180 stopni inaczej niż pan radny Smul, to muszę powiedzieć, że się z nim zgadzam, więc mamy tu do czynienia z takim dosyć ciekawym zjawiskiem, ponieważ zgadzam się z tym, co powiedział o kolegach Platformy Obywatelskiej. Muszę powiedzieć, że jak tutaj pan przewodniczący Rady powiedział, że klub Platformy się wstrzyma, no byłem bardzo zaskoczony, dobrze, że nic nie jadłem, bo mogłoby się to skończyć ciężkim udławieniem. A z czego to wynika? No, każdy klub do komisji rewizyjnej daje tam najlepszych ludzi, jakich posiada, bo ta komisja jest jedną z najważniejszych. Myśmy dali Szymona Szynkowskiego. No, nie ma lepszego od Szymona, no poza mną oczywiście, ale mi się tam nie chce pracować, w naszym klubie. No. Podobnie koledzy z SLD, koledze Lewandowskiemu, który jest najlepszy w tym klubie, no, znaleziono inne zadanie, prowadzenie po mnie tej najważniejszej komisji gospodarki komunalnej, ale już drugi radny tam się znalazł. No, w Platformie Obywatelskiej te panie są najlepsze w tym klubie, bo no, no może pan radny Sternalski jeszcze tam trochę dorównuje, i te najlepsze dziewczyny z Platformy stwierdziły, że należy udzielić absolutorium panu prezydentowi. Te, które siedziały nad tym absolutorium 24 godziny, tak jak zdążyło się policzyć pracę komisji rewizyjnej. Czyli komisja rewizyjna pracowała całą dobę i stwierdziła głosami właśnie tych dwóch radnych plus radnego Smula, który zdania nie stwierdził, że należy udzielić prezydentowi absolutorium. I jak to się stało, że klub Platformy nie uznał tej ciężkiej pracy tych dwóch pań, to ja zrozumieć nie mogę, bo chyba nikt z klubu Platformy nie powie, że to są najlepsze radne z klubu Platformy, tak? No, no nie zaprzeczycie państwo temu, tak? I te najlepsze radne, poświęcając swój czas, pracowały ciężko i stwierdziły, że należy udzielić prezydentowi absolutorium, wbrew temu, co najlepszy po mnie członek PiS-u Szymon Szynkowski i najlepszy po koledze Lewandowskim członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej stwierdzili, że nie należy udzielić, tak? Wiadomo, że głos pana radnego Smula, no, się nie liczy, bo on zawsze będzie za. I co? I nagle się okazuje, że ta ciężka praca i ta decyzja, od której zależał głos najważniejszej merytorycznej komisji w Radzie Miasta Poznania, tych dwóch najlepszych radnych z Platformy nie ma żadnego znaczenia i koledzy z Platformy się wstrzymają. Więc muszę powiedzieć, że tu się zgadzam z kolegą radnym Smulem w całej rozciągłości i nie rozumiem postawy kolegów Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza, że to wstrzymanie nie daje nic. Bo ja rozumiem, gdyby była ta sytuacja, że można by było potem jakieś referendum małe zrobić. Nie, nie można. No czyli po co? O właśnie, to jakby pani radna Kretkowska powiedziała, to jest po prostu seksizm męskiej części Platformy, że kobiety mądre pracują, znajdują właściwe rozwiązania, a mężczyźni z Platformy się z tym nie zgadzają i pokazują, gdzie jest miejsce kobiet. I z tym seksizmem nie powinniśmy się jako Rada zgodzić i słusznie pani radna to zauważyła, jak to dobrze, że mamy jedną kobietę w naszym klubie, równie bystrą jak kolega Szynkowski. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Im dłużej słucham radnych PiS-u i radnych klubu prezydenckiego, tym bardziej jestem przekonany do tego, że postępujemy słusznie, głosując tak, jak postępujemy. Dlaczego? Dlatego, że w Poznaniu nie jest ani tak dobrze, jak to mówią radni prezydenccy, ani tak źle, jak to mówią radni PiS-u i SLD. Poznanie jest w tej chwili w takim miejscu, w którym możemy albo wyjść z kryzysu finansów publicznych, albo zyskać taki nowy powiew, który nas wyprowadzi do przodu, albo możemy się pogrążyć. To jest teraz kwestia kilku miesięcy, kiedy to się będzie decydowało. I ja jako radny Platformy Obywatelskiej nie chcę się wpisać w plany demolowania tego, co możemy zrobić do przodu w Poznaniu, a takim planem demolowania jest plan polityczny, który mówił, że nie udzielmy prezydentowi Grobelnemu w tej chwili absolutorium i doprowadźmy w ciągu 2 tygodni czy 3 do głosowania referendum, co zapowiadał pan radny Lewandowski i do czego nas dzisiaj namawia. Więc ja chciałbym, żeby pan radny Lewandowski dzisiaj, kiedy mamy sytuację taką, że możemy odnieść bardzo duży sukces, jako Poznań dzięki euro, niech to pan radny powie mieszkańcom, że zróbmy tutaj zlot czarownic na jesień i zamiast mieć sukces z tego euro i budować dobre rzeczy, to będziemy tutaj pogrążali się w wojnie politycznej na jesień. Niech pan powie to mieszkańcom Poznania, że na jesień zamiast mówić o tych 70 czy 100 milionach złotych, które musimy gdzieś znaleźć, żeby uratować sytuację finansów publicznych naszego miasta, to pan będzie przez następne 3 miesiące prowadził akcję agitacyjną od domu do domu, zamiast siedzieć tutaj na komisjach jako przewodniczący komisji. Niech panowie z PiS-u to samo powiedzą. Szanowni państwo, wracając do Irlandii, no to patrząc na wyniki wyborcze, to mi się wydaje, że Platforma Obywatelska ma w tej chwili wyniki porównywalne do tych, którzy grają w półfinale. A to wy odpadliście w pierwszej rundzie, nie wygrywając żadnego meczu w tym mieście. Taka jest rzeczywistość i myślę, że idąc tą ścieżką, którą chcecie iść, żadnego następnego meczu nie wygracie. Bo spójrzcie, jakie jest spojrzenie poznaniaków na to, co dzieje się w tej chwili w naszym mieście. I poznaniacy wiedzą, że dzieje się dużo dobrych rzeczy, że są nowe inwestycje, że euro daje szansę na rozwój i poznaniacy wiedzą, że dzieje się dużo trudnych rzeczy, ciężkich rzeczy, jeśli chodzi o finanse bieżące. I my w dniu dzisiejszym mówimy tak, panie prezydencie, czas na ważne pół roku ratowania finansów publicznych i wyjścia do przodu, wykorzystania szansy, jakie stwarza dla Poznania euro, które jest naszym wspólnym sukcesem. Ale panie prezydencie, żeby to zrobić, to trzeba zmienić tą politykę, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o zarządzanie firmami publicznymi, jeśli chodzi o sprawy związane z tematami zarządzania gospodarką komunalną. I tym głosowaniem właśnie to chcemy powiedzieć. Nie będziemy w Poznaniu robili na jesień piekła, bo w Poznaniu na jesień potrzebna jest bardzo merytoryczna i dynamiczna praca po to, aby Poznań się rozwijał i aby te pieniądze, które przeznaczyliśmy tutaj na to, żeby zorganizować euro, nie zostały jednym głupim ruchem wyrzucone do śmietnika.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Kiedy się zgłaszałam, to chciałam tylko powiedzieć, że
A propos tej dyskusji odwiecznej przy absolutorium, czy absolutorium jest skwitowaniem księgowym wykonania budżetu, czy jest wypowiedzią polityczną, chciałam wyrazić pogląd, że skoro to narzędzie zostało pozostawione, przekazane na ręce ciała, jakim jest ciało uchwałodawcze, lokalne, polityczne, bo tam, gdzie zapadają uchwały, to jest polityka, nie mylić z politykierstwem, niekoniecznie politykierstwo, ale polityka po prostu. I skoro to narzędzie jest w rękach polityków lokalnych, to nie chodziło tylko o skwitowanie księgowe, bo inaczej decydowałaby opinia biegłych rewidentów, a nie radnych. Natomiast już zupełnie nie rozumiem, o co chodzi pan Platformie w kontekście wypowiedzi Marka Sternalskiego, który właśnie tam gaworzy z panem radnym Wiśniewskim. Bo ja już naprawdę teraz nie rozumiem, jaki jest pogląd Platformy po pana radnego przewodniczącego klubu wypowiedzi, bo z jednej strony widzicie wady, z jednej strony Platforma przynajmniej w ostatnich, w poprzednich wyborach i tych przedostatnich wystawiała kontrkandydata dla prezydenta Grobelnego, po czym niezbyt ochoczo namawiała elektorat Platformy do tego, żeby na tego kandydata głosował. Za pierwszym razem się mówiło, że ta pani my jej nie znamy, tak? Poznaniak przyjmuje, my jej nie znamy, no i niezbyt tam, prawda, energicznie Platforma przekonywała, że jednak ta pani jest dobra i jest z Poznania. Później wystawiliście państwo siedzącego tu przewodniczącego Ganowicza, który i z Poznania, i znany, i samorządowiec, i też jakby to poparcie było takie, że w zasadzie większość poznaniaków uważała, że Platforma popiera pana prezydenta Grobelnego, a nie swojego kandydata Grzegorza Ganowicza. Oczywiście była ta opinia publiczna w całkowitym błędzie, no i zagłosowała tak, jak zagłosowała, ale jakby niezbyt ten przekaz szedł widocznie udolnie. Teraz mówicie, że zafundujecie piekło poznaniakom, gdybyście mieli zaproponować waszego prezydenta, bo byłby wasz prezydent komisaryczny, gdyby został odwołany prezydent Grobelny. I mówicie, że to byłoby piekło dla poznaniaków, czyli popieracie nadal rządy pana prezydenta Grobelnego, ale to w takim razie czemu się wstrzymujecie, jeżeli widzicie, że te rządy no, nie przynoszą takich efektów, jakie powinny w wykonaniu budżetu, kolejnego budżetu, kolejnego roku. I wreszcie euro. Euro jest i sukcesem, i niesukcesem. Chciałabym,
się wyłączył.
Potrzebna jest właśnie zmiana prezydenta. Do tego potrzebna jest zmiana prezydenta, żeby w Poznaniu nie musiało być tylko w czasie euro, tak jak w czasie euro.
Trzecia osoba po kolei, albo czwarta, powiedziała, że nie rozumie czegoś. Proszę pana radnego Smula, żeby tego nie komentował. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Dłużej jestem w tej Radzie, wydaje mi się, że więcej właśnie rozumiem.
Ale to jest asekuracja, panie radny, w tej chwili.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, przede wszystkim do pana kieruję te słowa. Ja często z panem prezydentem na tej sali się różniłem, często wygłaszałem na tej sali takie zdania inne niż pan prezydent dotyczące dobra miasta, strategii miasta. Ale zawsze miałem do pana prezydenta ogromny szacunek za jego doświadczenie i za zdolność prezentowania swoich projektów. Dzisiaj do tego szacunku dołącza także ogromny szacunek i chylę tutaj czoła przed zdolnościami politycznymi pana prezydenta, bo ja nie wiem, jak trzeba rozmawiać z klubem Platformy i osobiście z panem radnym Sternalskim, żeby osiągać takie efekty. No, gratuluję tych efektów, panie prezydencie. No, nie kto inny, jak właśnie Platforma i pan radny Sternalski niesamowicie pana krytykowała. Ta siła polityczna no, zapowiadała referendum i przy każdym ważniejszym głosowaniu tą szabelką pomachuje. No a dzisiaj proszę, taka deklaracja z ust pana przewodniczącego, nic tylko się cieszyć, a panu prezydentowi oczywiście gratuluję. Będę starał się czerpać nauki z
tego doświadczenia. Szanowni Państwo, wracając już, zostawiając te kwestie polityczne, bo rzeczywiście one nie powinny na tej sali przeważać, powinniśmy zastanawiać się nad kwestiami merytorycznymi i merytorycznie oceniać wykonanie budżetu. I za to wykonanie budżetu pana prezydenta albo chwalić, albo ganić. I tu odniosę się do słów, które pan radny Bielerzewski podniósł. To nie jest tak, że osoby, które dzisiaj będą głosowały przeciwko udzieleniu absolutorium, wypowiadają swoje zdanie polityczne, a ci, którzy głosują za udzieleniem, wypowiadają się w sposób właściwy. Ja czekam na skomentowanie zarzutów i wątpliwości, które podałem w swoim wystąpieniu. Nie słyszałem tak w głosie przewodniczącego Platformy czy Grzegorza Ganowicza, który się w imieniu klubu wypowiadał, czy w głosie klubu PRO, zdań, które by negowały zarzuty przeze mnie sformułowane. Odniosłem się do faktów, nie oceniałem tych faktów, odniosłem się do faktów i oczekiwałem na dyskusję w tym zakresie. Cały czas na nią oczekuję, mam nadzieję, że także pan prezydent się do tego odniesie. W naszym przekonaniu, biorąc pod uwagę wiele dobrych rzeczy, które się w tym roku budżetowym wydarzyło niewątpliwie i tych błędów, które miasto popełniło, subsumpcja tych dwóch kwestii dało nam wynik w postaci podjęcia decyzji przez nasz klub o nieudzielenie absolutorium. Prosiłbym także Państwa, żebyście również postarali się wartościować te zdania przez Was wypowiadane, pozytywy i negatywy w sprawozdaniu z wykonania budżetu i w działalności Pana Prezydenta.
Dziękuję. Pan Radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Tak, ta postawa Platformy, choć już od rana oczekiwana, to rzeczywiście budzi pewne zdziwienie. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, że ona oczywiście nie rodzi żadnych formalnych konsekwencji i w związku z tym właśnie Platforma sobie może na taką postawę pozwolić. To jest jeden z kolejnych takich drobnych psikusów, które Platforma postanowiła prezydentowi zrobić, a które oczywiście prezydentowi nie zaszkodzą. Po to, żeby może w przyszłości tych okruchów dostać trochę więcej i może nie tylko przy okazji budżetu, tylko przy jakichś innych okazjach, ale w gruncie rzeczy no, nie zmienia to w żaden sposób sytuacji, w której Platforma Obywatelska w głosowaniach popiera, wspiera, promuje prezydenta Grobelnego i żaden psikus w stylu przyklejenia gumy na siedzeniu prezydenta, bo to jest mniej więcej ten poziom, że tak powiem, żartu, żeby przykleić gumę na siedzeniu prezydentowi, później się schować i chichotać w ukryciu, że to nie my, tutaj tylko żartowaliśmy. No to jest taki poziom, że tak powiem, dowcipu mniej więcej prezentowany przez Platformę Obywatelską. A prawda jest taka, i tutaj się z panem radnym Bielerzewskim zgadzam, że Platforma nie umyje rąk. Platforma nie umyje rąk. Platforma współpracuje tymi rękoma z prezydentem Grobelnym i tą decyzją nie umyje tych rąk. Niezależnie, czy Państwo zagłosujecie za, czy się wstrzymacie, jeżeli byście chcieli rzeczywistej dyskusji o nowej jakości zarządzania Poznaniem, powinniście najpierw w komisji rewizyjnej rzetelnie popracować, później sfinalizować tą pracę w głosowaniu, później tą sfinalizowaną pracę w głosowaniu przenieść decyzją na forum Rady. I tak to wtedy oznaczało, że rzeczywiście możemy mówić o jakiejś dobrej zmianie. Hasło przypominam pana przewodniczącego Ganowicza z kampanii prezydenckiej. Natomiast jeszcze jedno zdanie, no nie mógłbym sobie darować, gdyby panu radnemu Smulowi nie odpowiedział. Panie radny, no państwo dlatego w 15 minut, żeście ten wniosek przygotowali, rzeczywiście nie na kolanie, tylko na stole, że ten żółw, który przez 3 dni przygotowywał ten wniosek, wam ten wniosek dał po to, żebyście mogli tam te fragmenty niektóre wykreślić. No pan radny Smul by nie zaryczał jako ten tygrys, gdyby wniosku nie dostał, z którego mógł różne fragmenty wykreślać. Także proszę się nie martwić o moje wykształcenie. Ja też się cieszę z tego, że pan nie odpowiada za moje wykształcenie i zupełnie nie mam z tym żadnego problemu. Dziękuję.
Pan radny Michał Grześ.
Ja dziękuję za odpowiedź pana radnego Smula, bo z tej wypowiedzi to wynika tak, że merytorycznie to panu prezydentowi absolutorium się należy, ale żeby się chłopakowi w głowie nie przewróciło, to my się wstrzymamy. To jest trochę podobnie, jak niedawno udzielałem absolutorium mojej żonie. Otóż jej się z kolei absolutorium nie należało, ale ponieważ ją kocham, więc te absolutorium udzieliłem. Także jest to,
no, nie będę tutaj szczegółów rodzinnych wydatków zdradzał, dlaczego się nie należało, no ale nie należało, ale kocham. A państwo z kolei uważacie, że panu prezydentowi się absolutorium należy, głosami też państwa radnych w komisji rewizyjnej, ale no, po co się chłopak ma cieszyć, my się wstrzymamy, choć z drugiej strony powiedzieliście państwo, że w Poznaniu jest rewelacyjnie, więc no rozumiem, no miłość niejedno ma imię. Ciekawe jest to dosyć zachowanie. Być może w przyszłorocznym absolutorium domowym skorzystam z państwa propozycji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jak państwo, szczególnie skoro zajmujemy się wszyscy polityką, chociaż w skali lokalnej, państwo zapewne wiecie, w bardzo różny sposób można analizować wypowiedzi czy dyskusję, która ma miejsce. Należy oczywiście analizować i sens, i argumenty, które padają. Analizuje się również język, którego się używa, atmosferę, w której się dyskutuje, także elementy niewerbalne. To wszystko tak naprawdę mówi o tym, co chcemy przekazać drugiej stronie. Przysłuchując się tej dyskusji, mam wrażenie, że ta dyskusja w niewielkim stopniu dotyczy absolutorium, albo nawet powinienem chyba powiedzieć inaczej, niekoniecznie dotyczy absolutorium udzielanego prezydentowi miasta. Tak się miał przysłuchiwać, to bardziej dotyczy absolutorium udzielanemu jednemu z największych, czy największemu ugrupowaniu politycznemu realizowanemu obecnemu w Radzie Miasta, ponieważ najwięcej argumentów i wypowiedzi, postulatów, analiz dotyczyło Platformy Obywatelskiej, a nie budżetu czy sprawozdania z budżetu miasta Poznania. I to mam wrażenie, że szczególnie w wypowiedzi pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie tylko w ramach dowcipu odbieram mowa o atmosferze piłkarskiej, o strzelaniu gola, ale jako pewien sens, który bardzo często występuje w tej wypowiedzi. Otóż dyskusje na tej sesji czy argumenty, które padają, często są postrzegane w kategoriach kto komu. Kto komu bardziej dopiecze, kto komu dołoży, kto komu wreszcie strzeli gola. Choć w piłce nożnej akurat odmiany, różnica jest taka, że gol jest tym, co jest najpiękniejsze w piłce nożnej. I tak naprawdę ogląda się piłkę nożną właśnie po to, żeby oglądać bramki, piękno gry. Natomiast w naszej dyskusji tak naprawdę przede wszystkim po to, żeby rozwiązywać problemy. Stąd czynienie komuś zarzutu, że umie współpracować, jest właśnie synonimem całej tej dyskusji. Ja mam dla odmiany wrażenie inne, że czego jak czego, ale współpracy nigdy nie jest za wiele i współpracy każdego z każdym, w każdej sytuacji, gdyby było więcej, to Poznań na pewno lepiej by się rozwijał i w tym znaczeniu to ja deklaruję chęć współpracy każdemu, także klubowi Prawo i Sprawiedliwość. Ale oczywiście w tej dyskusji padło także kilka istotnych argumentów, co do których myślę, że odnieść się powinienem, dotyczących już samego sprawozdania budżetowego. Proszę państwa, rzeczywiście jest tak, nie ma co chować głowy w piasek, że kwestia absolutorium ma swój aspekt polityczny. Ma swój aspekt polityczny i taki, jakim mówił pan radny Lewandowski, a więc pewnej politycznej oceny realizacji polityki finansowej, realizacji budżetu, jak i szerszy aspekt polityczny, wyrażenia pewnej woli politycznej, przewidywania skutków także politycznych działań, które się podejmuje. Przecież bardziej o tym mówił pan przewodniczący Ganowicz, czy pan przewodniczący Sternalski. Ja ze swej strony mogę powiedzieć jedną rzecz. Od dłuższego czasu środowiska samorządowe, w tym także Związek Miast Polskich, postuluje rozdzielenie tych dwóch czynności formalnych, oceny i przyjęcia sprawozdania finansowego od absolutorium rozumianego jako ocenę działalności i realizacji polityki miejskiej i uchwał rad. Te dwie rzeczy mogłyby być rozdzielone. Mam nadzieję, że w tej chwili, ja wiem, że taki projekt przygotowuje Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej. Być może taki projekt będzie wprowadzony w życie i ta konstrukcja absolutorium będzie wyglądała inaczej. Myślę, że bardziej zgodnie z oczekiwaniami nie tylko radnych czy
organów poszczególnych samorządów, ale także bardziej przejrzysty dla mieszkańców, bo tak naprawdę mieszkańcy także nie rozumieją dzisiejszej konstrukcji samego absolutorium. Wracając na moment jeszcze do kwestii wykonania. SLD, głosem pana przewodniczącego Lewandowskiego, zwracało bardzo wyraźnie uwagę na niewykonanie kwestii dochodów majątkowych. Ja także o tym mówiłem. Natomiast jednak element koniunktury jest tutaj dominujący. Nie można tego postrzegać bowiem tylko w takim rozumieniu, że nawet miasto nie wystawiło za 120 milionów nieruchomości do sprzedaży. Ale trzeba zwrócić na to uwagę, że te nieruchomości były wystawiane po kilka razy. Niektóre przetargi doszły za trzecim, czwartym, a chyba w skrajnym przypadku nawet za szóstym razem dopiero do transakcji. To oznacza, że na sprzedaż jednej nieruchomości ilość pracy, którą się wkłada w sprzedaż tej nieruchomości, jest dużo większa. Siłą rzeczy, skoro są powtarzane czynności sprzedaży, można ich wykonać mniej. I to jest między innymi jedna z przyczyn, mam nadzieję, że ta przyczyna była również wyjaśniana podczas debat. My, jakby ten element koniunktury jest z jednej strony oczywiście widoczny, dlatego że jest mniejszy popyt, niższe ceny, ale również dlatego, że po kilkakrotnie trzeba powtarzać pewne czynności przy sprzedaży nieruchomości. Na to zwracam uwagę. Mam wrażenie, to jeszcze przed chwilą konsultowałem, że jeśli chodzi o jedną kwotę, to przy sprzedaży mieszkań, jeśli dobrze pamiętam, to ona była projektowana na 3 miliony złotych, nie na 5, no rzeczywiście to wykonanie było powyżej 100%, tu pewnie jest jakiś błąd w tej ocenie, ale na to wyraźnie zwracam uwagę, że przy tym podstawowym elemencie tak to trzeba oceniać. Oczywiście tak formalnie rzecz ujmując, to analiza sprawozdania budżetowego nie jest analizą poprawności planowania przy budżecie. Ale oczywiście też nie można abstrahować od elementów tego, jak dyskutowaliśmy o planie budżetowym. Też trzeba zwrócić uwagę, że przy sytuacji, w której operaty szacunkowe mają określoną tylko ważność czasową, tak? Nie zawsze mogą być uznawane przez bardzo długi okres czasu za wiarygodne, albo przynajmniej trzeba je weryfikować, to oczywiście często w planie pojawiają się szacunki, a nie konkretne operaty. Te operaty są w trakcie roku wykonywane, rozbieżności w tym zakresie także mogą się tutaj pojawiać. Druga rzecz, myślę, że bardzo ważna. Proszę Państwa, to nie jest tak, jak powiedział Pan Przewodniczący Ganowicz, że jedne pozycje budżetowe mają większą przychylność prezydenta, inne mniejszą. Ja dość szczerze potrafię mówić, które działania uważam za uzasadnione, bardziej uzasadnione, mniej uzasadnione, bo też warto podkreślać coś takiego, że rzadko nam się zdarza, żeby pojawiały się w projektach, czy nawet w dyskusjach, takie wydatki, które w ogóle są bezsensowne, tak, jakby z założenia. To jest kwestia wartościowania, a nie takiego zero-jedynkowego ustawienia, że coś powinno być, a coś nie powinno być. Natomiast w momencie, w którym pojawiają się pozycje w budżecie, one wszystkie są realizowane. Prawda jest taka, że bardzo często te projekty, które są wcześniej przygotowywane, mają po prostu większe możliwości realizacyjne. Proszę zwrócić uwagę, że do pozycji, które są zgłaszane w kartach inwestycyjnych, bardzo często na sesjach pojawiają się takie pozycje, których tych kart nie ma. One się dopiero pojawiają podczas samej debaty budżetowej, choć formalnie powinny być zgłoszone, jeśli dobrze pamiętam, chyba do końca czerwca roku poprzedniego, rok budżetowy, tak, żeby miały pół roku na przygotowanie pewnych cykli inwestycyjnych. Ja to też trzeba zwracać uwagę, bo one się później przesuwają. I oczywiście jest też tak, że w niektórych pozycjach to jest oczywiście ocenne, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy zwiększać wydatki budżetowe i to właśnie jest przedmiotem argumentacji na sesji. Tak? Te argumenty bywają w różnym kierunku, przypomnę chociażby argumenty związane z budową przedłużenia PST. Tę dyskusję jednak prowadzimy i myślę, że ta dyskusja jest elementem bardzo dobrym, bardzo pozytywnym. Nie mogę się także zgodzić z taką wprost powtarzaną opinią dotyczącą braku nadzoru nad inwestycjami i że brak nadzoru inwestycjami powoduje przez nas wyższe wydatki. Przepraszam, ale to jest chyba mało uprawnione, ponieważ w tej dyskusji tak naprawdę nie wskazano na tego typu argumenty. Te przedłużające się inwestycje, jak na przykład IHOT, mają bardzo konkretną analizę, dlaczego się przedłużają, tak, jakie są konsekwencje tych przedłużeń. Podobnie było ze stadionem. Akurat Roosevelta, mam wrażenie, że nie ma przedłużenia realizacji tej inwestycji. Termy też w niewielkim stopniu. A wracając do stadionu, mimo wszystko, warto pod koniec euro jeszcze raz powiedzieć, że poznański stadion jest tym, który się dobrze sprawdził i jest najtańszym z polskich stadionów i tak naprawdę jednym z dwóch stadionów, które w tej chwili są rozliczone. Tak naprawdę mają zakończone procesy inwestycyjne, bo dwa pozostałe tak naprawdę ciągle jeszcze są nie w pełni zrealizowane i rozliczone. To też warto takie rzeczy podkreślać, chociażby dlatego, żeby nasi mieszkańcy potrafili rzetelniej dobre i złe strony, bo też nie chcę powiedzieć, że w realizacji inwestycji stadionowej wszystko było perfekcyjnie. Przy tej tak dużej inwestycji było całkiem dużo problemów i warto mówić o dobrych i słabszych stronach całego przedsięwzięcia. Proszę Państwa, oczywiście to do Państwa już należy ocena, jak silnie ten aspekt czysto realizacji finansowy powinien być brany pod uwagę przy tym głosowaniu. Na ile powinien być brany także aspekt polityczny i w tym ujęciu bardziej budżetowym i w tym ujęciu bardziej ogólnym. Ale myślę, że przede wszystkim dyskusja powinna dotyczyć budżetu, realizacji budżetu, a nie wzajemnych relacji, które mają miejsce na tej sali. Dlatego za te uwagi, które dotyczyły samej realizacji budżetu, ja w sumie dziękuję, bo one są brane pod uwagę także w kontekście modyfikacji prac urzędu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Nie chciałem zabierać głosu, dziękuję panie przewodniczący, ale jednak panie prezydencie, jedna rzecz wymaga zdecydowanego wyjaśnienia. No jak może pan twierdzić, że po pierwsze opóźnienia nie generują, opóźnienia wynikające nie z czynników obiektywnych, tylko w niektórych przypadkach z czynników obiektywnych, a w niektórych przypadkach z czynników naszym zdaniem braku właściwego nadzoru, że one nie generują zwiększonych kosztów. Przecież jeżeli spojrzymy w skali makro, patrząc na każdą inwestycję od jej zarania, patrząc czy ona była terminowo realizowana, jak wyglądał jej kosztorys pierwotny, a jak wygląda jej kosztorys finalny, to można powiedzieć nie bez mała, że naprawdę nieliczne inwestycje są realizowane na poziomie kosztorysu założonego, a zdarza się kilka inwestycji, że kosztorysu nieco tańszego. No tak było, zdaje się, z ulicami tam dookoła stadionu, że one zostały nieco taniej zrealizowane, ale jak na przykład już spojrzymy na inwestycje typu budowa tramwaju Franowo czy odnowa infrastruktury Euro, tam oczywiście było ograniczenie zakresu rzeczowego, to były inwestycje, które rosły w koszty. Jak można powiedzieć, że nie możemy mówić o opóźnieniu w przypadku inwestycji Roosevelta? No inwestycja Roosevelta to była pierwotnie inwestycja zaplanowana dwuetapowo do euro, przebudowy kaponiera z Roosevelta. Później ograniczona jeden etap Roosevelta, a przecież jeszcze widzimy jadąc tam, że tam nie zbudowano muru oporowego, jest zwężenie pasów Roosevelta, czyli nie zrealizowano zakresu rzeczowego i to jest terminowo zrealizowana inwestycja. Tramwaj na Franowo, kluczowa inwestycja euro, w której nie mogą strażacy odebrać tunelu przeciwpożarowego, bo ktoś musiał zainstalować swój system, który uważał, że jest najlepszy dla tunelów, a to jest system dla budynków mieszkaniowych, a nie dla tunelów przeciwpożarowych. No naprawdę nie żartujmy. No, sytuacja, w której opóźnienia wynikające z braku właściwego nadzoru wpływają na przedłużenie inwestycji, jest z punktu widzenia analizy skali makro oczywista i uważam, że trudno ten fakt kwestionować. Wymieniłem tylko kilka przykładów, a w zeszłym roku wymieniałem tych przykładów szereg, ponad 30 pozycji takich, w których widać było, że inwestycje wzrastają w koszty.
Pan prezydent Mirosław Kruszyński, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, no, nie mogłem się odnieść wcześniej, ale skoro Pan Przewodniczący Welsenk poruszył te problemy, to postaram się jednak zabrać głos. Szanowni Państwo, w procesie inwestycyjnym nie jest tak, że wszystkie projekty da się zaplanować od początku do końca i je w pełni zrealizować. W trakcie realizacji oczywiście powstaje wiele problemów, często tych właśnie, których nie można było przewidzieć, i trzeba dokonywać zmian. Te zmiany oczywiście wpływają zarówno na zmianę terminu, jak i wpływają na często też i na zmianę kosztorysu. Natomiast kwestia nadzoru nad realizacją tych inwestycji, właśnie ona na tym polega, że osoby nadzorujące muszą podejmować tego typu decyzje. I one często są związane właśnie z dylematem, czy warto skorygować projekt ze względu na to, że on będzie bardziej funkcjonalny i będzie bardziej korzystny dla społeczności lokalnej, czy też nie, i nie dokonywać zmian. Taki przykład chociażby Państwu podam. Termy Maltańskie, projekt został przygotowany w wersji pierwotnej i jego zapotrzebowanie na energię było w granicach 8,7 MW. W trakcie realizacji przedstawiono propozycję zmiany w zakresie wentylacji dla całego obiektu. I oczywiście wymagało to wprowadzenia tej zmiany tak do projektu, jak i do kosztorysu, jak i do terminu, ale wiązało to się z oszczędnością, ponieważ zapotrzebowanie na energię elektryczną po tej zmianie jest 3,7 MW. No jest to potężna oszczędność w eksploatacji i takie decyzje dotyczące zmian w zakresie projektu w trakcie realizacji, oczywiście, że będę podejmował. I wcale się tych zmian nie wstydzę i mogę oczywiście stanąć do dyskusji z panem radnym nad każdą zmianą w projektach. Natomiast na przykład pogląd, który pan radny w tej chwili wygłosił dotyczący tramwaju na Franowo, oczywiście też jest tylko i wyłącznie jakimś głosem medialnym, nie mającym oparcia w rzeczywistości. No, proszę mi odpowiedzieć, jak to się staje, że pan radny w tej chwili mówi o jakimś systemie, który miałby rzekomo nadawać się tylko i wyłącznie do celów mieszkaniowych, skoro na etapie projektu, no proszę sobie wyobrazić proces przygotowania inwestycji. Jak wszyscy dobrze wiemy, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, muszą być wszystkie uzgodnienia. I na etapie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym, kiedy należy uzyskać decyzję, pozwolenie na budowę, myśli pan, że nie ma uzgodnień ze strażą pożarną? Bo jeszcze nie jest zakończona inwestycja. Proces inwestycyjny, inwestor jeszcze, proszę sobie wyobrazić, że inwestor jeszcze nie uzyskał decyzji na eksploatację tego obiektu. Kończy ten obiekt. Prawda jest taka, że inwestor zatrudnił podwykonawców, którzy realizują różnego rodzaju elementy, różnego rodzaju odcinki. I proszę zwrócić uwagę, że właśnie nie został zakończony montaż wind, które są elementem bardzo istotnym z punktu widzenia ochrony, między innymi ochrony przeciwpożarowej, bo te windy muszą być, żeby one zjechały przy awarii, one muszą zjechać na poziom -1, muszą się otworzyć w całości dyskusji o systemie. Myśmy oczywiście zaproponowali w etapie przejściowym, że to oczywiście była propozycja inwestora, żeby uruchomić inwestycje przed euro, inwestor zakupił łaziki, które miały, przepraszam za kolokwializm, tak, które miały poruszać się po schodach w momencie, kiedy należało, czy powiedzmy ze względu na bezpieczeństwo, czy ze względu na osoby niepełnosprawne, no ale nie udało się tak zwanej przejezdności uzyskać na etapie przed euro. Inwestor musi wykonawca musi skończyć tę inwestycję, w tym i tenże podwykonawca, który niestety nie zakończył w terminie realizacji wind, tak aby można było podejść ostatecznie do odbioru tejże inwestycji. Całość inwestycji jest bliska finalizacji. Niebawem inwestor złoży wniosek o wydanie opinii do Straży Pożarnej, zgodnej oczywiście z dokumentacją, z pozwoleniem na budowę. Tutaj jeszcze oczywiście jedną rzecz chcę Państwu przedstawić, żeby też nie było żadnej wątpliwości. Na etapie przygotowania tej inwestycji proszę sobie wyobrazić, że w ogóle nie było żadnych norm. W Polsce nie było żadnych norm przy projektowaniu tunelu tramwajowego. My mieliśmy problem, żeby przygotować tą inwestycję, kiedy nie ma żadnych wytycznych. I poprosiliśmy jednego z najlepszych fachowców kraju, jeśli chodzi o pożarnictwo, czy systemy przeciwpożarowe, o to, żeby zbudował wytyczne. I to jedna z najlepszych osób w kraju przygotowała wytyczne do projektowania. Na podstawie tego projektanci zbudowali projekt. Ten projekt został przygotowany zgodnie z pozostałymi przepisami związanymi z obiektami budowlanymi i został wykonany zgodnie z pozwoleniem na budowę. Proszę Państwa, ja rozmawiałem zarówno z wykonawcą, rozmawiałem zarówno z inspektorem nadzoru, który w imieniu miasta pełni nadzór nad inwestycją, w imieniu inwestora, tak? W imieniu inwestora. Rozmawiałem ze spółką, która w imieniu miasta prowadzi tą inwestycję. Rozmawiałem z zarządem transportu, który jest inwestorem. Rozmawiałem oczywiście z MPK, którzy oczywiście już prowadzili prace związane z przebiegiem tramwaju i służb ratowniczych przez ten tunel. Nie usłyszałem żadnych negatywnych informacji. Jedynie oczywiście problem jest z domknięciem, zamknięciem tej inwestycji ze względu na podwykonawcę, który, przepraszam za określenie, ociąga się z zakończeniem swojego odcinka, a mianowicie wprowadzenia wind, które one mają oczywiście swoje znaczenie nie tylko ze względu na to, żeby tym, którzy nie mogą po schodach się poruszać, żeby mogli zjeżdżać na perony, ale właśnie ze względu na procesy ratownicze. Dlatego też prosiłbym, żeby wypowiadać poglądy, ale tylko takie, które nie w jakiejś mierze nie psują dobrego imienia zarówno miasta, jak i osób, które pracowały nad tymi projektami, jak i osób, które wykonują te projekty, bo wydaje mi się, że wtedy, kiedy ma się twarde dowody na taką wypowiedź, dopiero wtedy trzeba się wypowiadać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenik.
Panie prezydencie, pan ma taki styl zdecydowanego wypowiadania się, który kazałby sądzić przeciętnemu obserwatorowi, że racja jest całkowicie w 120% po pańskiej stronie, i prosi pan o konkrety. Konkretem jest to, że to jest inwestycja, która była we wszystkich dokumentach dotyczących wieloletniego planowania finansowego w mieście od jej początku planowana jaka inwestycja przewidziana w związku z euro. Tak była zaznaczona nawet takim zielonym kolorem w wieloletnich prognozach finansowych. W związku z tym nie oddano tej inwestycji na czas, mimo że pierwotnie ona miała być zakończona, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze do 2011 roku nawet, nie 2012. Jej koszt wzrastał. W związku z tym w międzyczasie nadzór z Państwa strony wyglądał tak nad tą inwestycją, że doszło do tragedii na tej inwestycji, że zginął człowiek. Tak wyglądał nadzór nad inwestycją miejską. I teraz jeszcze okazuje się, że ta inwestycja jest opóźniona i to znacznie opóźniona i nie wiadomo, Państwo nawet nie podajecie teraz daty, kiedy ona zostanie oddana do użytku. To nie jest sytuacja normalna. Czy Państwo wyciągacie konsekwencje wobec wykonawcy w postaci kar umownych? W związku, czy ten nadzór wygląda tak, że Państwo wyciągacie wobec wykonawcy kary umowne? W ogóle miasto nakłada kary umowne w skali mikro. W skali całego miasta kary umowne, ja pytałem o to w trakcie procedury absolutoryjnej, to jest coś około, jeśli dobrze pamiętam, 10 milionów złotych. A przecież inwestycji opóźnionych jest masa. A pan stara się teraz takim zdecydowanym wystąpieniu zaprzeczyć, że nie ma żadnych, że tak powiem, problemów, a jeżeli jakiekolwiek są, to tylko z powodów obiektywnych. Nie, problemy są, bo państwo źle i pan osobiście odpowiedzialny między innymi za tą inwestycję, źle nadzorował tą inwestycję i jest pan winien opóźnienia na tej inwestycji. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, jestem w stanie siąść z panem do rozmowy i wskazać na konkretnych argumentach, które inwestycje moim zdaniem zostały przedrożone i które moim zdaniem inwestycje są pańską odpowiedzialnością, że zostały opóźnione. Dziękuję.
Ale proszę posługiwać się argumentami, bo myślę, że wykorzystywanie wypadku na budowie do dyskusji o absolutorium jest nadużyciem. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Cóż, powiem, że jeśli kwestie wypadków miały być w każdym przypadku kwestią złego nadzoru i to jeszcze na takim poziomie, to w tym wypadku wiele wydarzeń, które dzieją się w tym kraju, miałoby bardzo jasno wskazywanych swoich winowajców. To był wniosek zdecydowanie za daleko idący. Jeżeli pan zarzuca panu prezydentowi Kruszyńskiemu, że mówił głosem stanowczym, to robił to dobrze, choć raczej pański głos też do mało stanowczych nie należał i pewnie także miał takie wrażenie wywrzeć, natomiast argument był już zdecydowanie argumentem przesadzonym. W pozostałych punktach, tam gdzie dotyczy to kwestii naliczania kar umownych, tam gdzie dotyczy to analizy konkretnych opóźnień czy zmian w harmonogramach realizacji inwestycji, tak jak powiedział pan prezydent Kruszyński, możemy podjąć dyskusję, możemy dyskutować o każdej inwestycji indywidualnie. Zresztą myślę, że w dużym stopniu taka dyskusja się jednak odbywała i przy poprzedniej procedurze absolutoryjnej, także i przy tej. Choć powiem szczerze, przerzucanie odpowiedzialności za nieszczęśliwy wypadek na budowie, moim zdaniem już tej dyskusji podlegać nie będzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, chcę odpowiedzieć Panu Przewodniczącemu Welsenkowi. Nie zgadzam się z Pana poglądami i z Pana wypowiedziami się w ogóle nie mogę zgodzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były wszystkie wypowiedzi w dyskusję nad projektem uchwały 568/12 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania. Przystępujemy do głosowania.